Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Zglobalizowany świat potrzebuje świadectwa wiary, powiedział papież do studentów Europy. Zaapelował jednocześnie, by byli gotowi mówić o Chrystusie w uniwersyteckich aulach. Magazyn rozpoczniemy od papieskich aktualności.
Medycyna nie pachnie fiołkami, to jest racja. To jest trudna praca i to jest praca dla odważnych.
Odwiedzimy też szpital w Nazarecie. Z pracującymi tam bonifratrami porozmawiamy o codziennej posłudze, zakonnym jubileuszu oraz sytuacji bonifratrów na świecie. Na sobotni magazyn zaprasza Państwa Beata Zajączkowska. Poruszane na szczycie G8 zagadnienia polityki międzynarodowej były przedmiotem papieskiej rozmowy z premierem Kanady. Benedykt XVI przyjął na audiencji Stephena Harpera, który następnie rozmawiał też z kardynałem sekretarzem stanu Tarcisio Bertone i arcybiskupem Dominikiem Mambertim.
Komunikat Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej precyzuje, że w kontekście kryzysu gospodarczo-finansowego rozmawiano o jego implikacjach etycznych, o pomocy krajom rozwijającym się, zwłaszcza afrykańskim, o zmianach klimatycznych, rozbrojeniu oraz nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. W odniesieniu do Bliskiego Wschodu i pokoju w tym regionie podjęto temat wolności religijnej w niektórych krajach. Natomiast co do Kanady poruszono takie kwestie jak wartości etyczne, obrona życia, małżeństwo i rodzina.
Premierowi Harperowi towarzyszyła małżonka i dwoje dzieci. Szef kanadyjskiego rządu ofiarował Benedyktowi XVI współczesną wazę, dzieło lokalnego artysty. Od papieża otrzymał pióro w kształcie kolumny Berniniego z baldachimu nad grobem świętego Piotra oraz kolekcję medali pontyfikatu.
W coraz bardziej zlaicyzowanej Europie i zglobalizowanym świecie potrzeba ludzi wiary, gotowych mówić o Bogu w uniwersyteckich aulach. Te słowa stanowiły jedną z papieskich odpowiedzi na pytanie, czego Kościół oczekuje od młodzieży akademickiej. Benedykt XVI postawił je w czasie spotkania z uczestnikami pierwszego europejskiego spotkania studentów. Poświęcone ono było chrześcijańskiej obecności na uniwersytecie i zgromadziło żaków z 31 krajów. Papieska audiencja przypadająca we wspomnienie świętego Benedykta z Nursi była głównym wydarzeniem europejskiego spotkania.
Benedykt XVI nawiązał do postaci patrona Europy, zachęcając studentów, by tak jak on przez tworzenie kultury dążyli do ludzkiej i chrześcijańskiej dojrzałości. Wezwał zarazem, by swym życiem świadczyli o Chrystusie.
Na uniwersytecie obecność chrześcijan staje się coraz bardziej konieczna, a zarazem fascynująca. Tak jak w minionych wiekach, wiara wzywa do wnoszenia niezastąpionego wkładu w poznanie, które we współczesnym społeczeństwie stanowi prawdziwą siłę sprawczą rozwoju. Od wiedzy, ubogaconej doświadczeniem wiary, zależy zdolność narodów do patrzenia z nadzieją w przyszłość i przezwyciężania pokusy czysto materialistycznego postrzegania istnienia i historii.
Papież zachęcił studentów do osobistego poszukiwania Boga. Przypomniał młodym, że Eucharystia jest miejscem, gdzie dokonuje się także przemiana życia uczestniczących w niej osób. Wskazał też na ogromną rolę duszpasterstwa akademickiego. W imieniu uczestników papieża pozdrowił biskup Marek Jędraszewski, wiceprzewodniczący Komisji Katecheza, Szkoła i Uniwersytet Rady Konferencji Biskupich Europy, która zorganizowała spotkanie. Podkreślił, że audiencje dla świata uniwersyteckiego stały się już tradycją tego pontyfikatu. Biskup Jędraszewski wskazał zarazem, że obecne spotkanie jest poszukiwaniem nowego humanizmu na wyższych uczelniach.
Cel tego spotkania europejskiego, by ci młodzi studenci odkryli, jaka jest ich rola, ich miejsce na uniwersytetach, w których żyją i studiują, jako świadkowie Chrystusa. I stąd ten tytuł spotkania ma jakby dwie części. Nowi uczniowie z Emaus i jako chrześcijanie na uniwersytetach. A to dlatego, że nowy humanizm polega na tym, żeby po pierwsze umieć krytycznie spojrzeć na to, co się dzieje we współczesnej kulturze, po wtóre umieć spotkać się z Chrystusem, który niejako rozszerza naszą racjonalność, a po trzecie spotkać się z Nim osobiście, poprzez słuchanie słowa, Eucharystię, by na koniec stać się Jego świadkami. Tak właśnie uczniowie z Emaus.
Ola Krajewska z Opola. To jest bardzo ciekawy temat, szczególnie to połączenie właśnie wiary z nauką i ogólnie debata międzynarodowa. Tak jakby wspólne zastanawianie się nad problemami, które są wśród studentów, czyli rosnący ateizm albo jakiś kryzys wiary. No i to jest właśnie świetna okazja, żeby zastanowić się, co możemy zrobić jako młodzi ludzie. Jak możemy szerzyć wiarę i pokazać, że ona jest atrakcyjna na naszych uniwersytetach. Możemy dowiedzieć się, jak radzą sobie na przykład Węgrzy, Niemcy, Anglicy, Włosi. No i możemy się uczyć od siebie.
Joanna Pysik, Duszpasterstwo Akademickie Ksawerianum Opole. Chyba cenna jest większa świadomość jakby problemów, które są też w innych krajach, z których nie zawsze zdajemy sobie sprawę. Na przykład w wielu krajach chrześcijanie czują się niepewnie, boją się manifestować swoją wiarę.
Damian Czyzga, Duszpasterstwo Akademickie Ksawerianum Opole. To, czego doświadczyłem na tym spotkaniu, to jest to, że Kościół nie jest kościołem polskim, że Kościół jest uniwersalny, Kościół jest powszechny, że Kościół tworzą różni ludzie z różnych stron.
Ania Katarzyńska z Wrocławia, Duszpasterstwo Akademickie Dominik. Spotkanie nam daje wiele możliwości, ponieważ możemy dowiedzieć się, jak wygląda praca w innych duszpasterstwach na całym świecie. Ponadto możemy zawrzeć nowe przyjaźnie, poznać innych ludzi, co potem może owocować współpracą między duszpasterską z różnych krajów.
Pierwsze europejskie spotkanie studentów zakończy się w Rzymie jutro.
Czterysta lat temu do Polski przybyli członkowie zakonu szpitalnego świętego Jana Bożego, czyli bonifratrzy. W związku z jubileuszem w najbliższych tygodniach przypomnimy historię i współczesność tego wyjątkowego zgromadzenia. A zaczniemy nietypowo, od wizyty w szpitalu w Nazarecie, gdzie z braćmi Franciszkiem Salezym Chmielem i Błażejem Kozłowskim rozmawia ksiądz Józef Polak.
Jak to się stało, że polscy bonifratrzy trafili właśnie tutaj i to do tak potężnego szpitala?
Trafiliśmy tutaj na prośbę generała i prowincjałów polskiej i lombardo-weneckiej prowincji, dlatego że w tym domu już pozostał tylko jeden brat z prowincji włoskiej i było wielkie niebezpieczeństwo, że dom ten trzeba będzie zamknąć. Dlatego też nasza prowincja podjęła taki wysiłek, że oddelegowała dwóch braci. Natomiast trzeci brat, brat Janusz, jest z prowincji lombardo-weneckiej i od stycznia prowadzimy ten dom, jest erygowany jako konwent, nadane zostały wszelkie prawa konwentowi.
Od stycznia zeszłego roku, czyli to jest, można powiedzieć, no, rok i pięć miesięcy, czy zdążyliście się już przyzwyczaić? Może dopowiedzmy słuchaczom, co to jest za rzeczywistość? Duży szpital, brat Błażej.
Dla nas jest to na pewno duże wyzwanie, dlatego że nowa kultura, nowy język, nowi ludzie. Staramy się przede wszystkim poznać tą nową kulturę. Staramy się wejść w tą nową rzeczywistość i rozpocząć pracę jako bonifratrzy na tej nowej placówce.
Otóż szpital Świętej Rodziny to 10-oddziałowy szpital z 3 oddziałami intensywnej terapii, mechanicznej wentylacji, czyli osób z problemami dróg oddechowych, terapia pozabiegowa i terapia wypadkowa i na wypadek wojny i tak dalej. Wiadomo, jesteśmy w Izraelu, jest to kraj militarny i dlatego też jest to specyficzne, że tutaj takie zaplecze musi być. Ten oddział jest wyposażony we wszelkie sprzęty medyczne potrzebne na wypadek działań wojennych. A poza tym szczycimy się oddziałem neonatologii i położnictwa. Poza kobietami i dziećmi, które tam przebywają jako pacjenci, całe wioski odwiedzają swoich bliskich i tutaj mieszają się różne kultury, i chrześcijańska, i muzułmańska, i żydowska. I to jest tą specyfiką tego oddziału, że jesteśmy otwarci dla wszystkich. Nie czynimy żadnych podziałów, żadnych utrudnień. Każdy pacjent, który chce skorzystać z naszych usług, może to zrobić. Szpital funkcjonuje jako podmiot prawny. Mamy umowy z 4 firmami, które nas ubezpieczają. I każdy obywatel Izraela, czy każdy pielgrzym, który ma ubezpieczenie, może z tego korzystać. Pochylamy się również nad osobami biednymi, bezdomnymi, które też tutaj bywają, często z byłego Związku Radzieckiego i krajów bloku wschodniego. I te osoby potrzebują pomocy. My wtedy taką pomoc świadczymy bezpłatnie. Czasami też udzielamy zniżek, czy staramy się jakoś pomóc w środowisku.
Proszę Państwa, to co uderza, wchodząc na taki oddział, jest czysto, przestrzenne korytarze. W pokojach poszczególne łóżka, jest możliwość oddzielenia takim parawanem, zasłoną. Jeszcze jedna rzecz uderza. Wchodząc widzimy napisy w 4 językach. Po angielsku, ale też po hebrajsku, po arabsku i po rosyjsku. Rzeczywiście Rosjan przyjechało do Izraela tak dużo?
Tak, jest to bardzo duża liczba osób, sięgająca miliona albo nawet więcej. I na początku były takie komiczne sytuacje, że lekarze prosili nas, żeby posłużyć jako tłumaczy w niektórych wywiadach z pacjentem, żeby opowiedział, co mu jest. Także my tam ten rosyjski trochę znamy. No i potrafimy się, zwłaszcza ze starszymi osobami, które się nie nauczyły hebrajskiego jeszcze, porozumieć. Także dla nich właśnie są te napisy, dla nich są też specjalne oznakowania, czy kwestionariusze, czy dokumentacja. Jest również w języku rosyjskim.
Brat Marzej powiedział, że do tej kultury próbujecie się przyzwyczajać. Szpital ma 350 osób personelu, dyrektor jest muzułmaninem. Jak zostaliście przyjęci?
Zostaliśmy dobrze przyjęci, powiedziałbym nawet bardzo dobrze. Już zaczęliśmy się czuć troszkę jak u siebie. Jest trochę problem z językiem oczywiście, bo język arabski jest bardzo trudnym językiem do nauczenia się. I także uczymy się języka hebrajskiego. Właściwie zaczęliśmy od nauki języka hebrajskiego. Jest to język oficjalny. Wszystka dokumentacja jest robiona w języku hebrajskim. Chodzimy do szkoły, jeździmy nawet do Hajfy, bo bliskiej miejscowości, na uniwersytet, żeby się uczyć. No, jesteśmy w trakcie takiej inkulturyzacji, możemy powiedzieć.
Arabowie są specyficzni. Jak już się zaprzyjaźnią, to już ta przyjaźń trwa bardzo długo i nawet gdyby ktoś tam podpadł, to oni są jednak gotowi wybaczać i zawsze się uśmiechną i pozdrowią. Także są bardzo otwarci, tacy mili są. No i znamy też polskie środowiska, które powiązały się w nowe rodziny i tutaj pracuje doktor Anna na oddziale ginekologii, która ma męża Araba, mają trójkę dzieci. I to jest wspaniała rodzina i ten mit o tych studenckich małżeństwach polsko-arabskich nie do końca jest taki prawdziwy. Także czasami się udaje, że te rodziny są rzeczywiście ułożone, religijne, bardzo poprawne i to wszystko dobrze idzie.
Przechodząc, proszę Państwa, przez neonatologię, jedna rzecz, która uderza, to jest to, że chyba większość pacjentek stanowią muzułmanki. Wolą rodzić w chrześcijańskim szpitalu, czy po prostu tak jest, że muzułmanki więcej rodzą?
Jest to sprawa troszkę złożona, dlatego że szpital ma swoją tradycję. Od wielu lat już jest tak, że kobiety, które mieszkają w okolicznych wioskach, bo mniej więcej obsługujemy populację 250 tysięcy mieszkańców, generalnie, prawda, te zamieszkujących wokół, większość z kobiet rodzących tutaj w naszym szpitalu to muzułmanki. To już jest taka tradycja, która jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Zdarza się tak, że na przykład jedna muzułmanka rodziła 12 dzieci, wszystkie w naszym szpitalu. I to jest domeną jakby tych rodzin właśnie, że są wielodzietne. Natomiast są też bardzo zaprzyjaźnione osoby tutaj z okolicy rodzin chrześcijańskich, które również korzystają z naszego szpitala, ale nie omijają nas też osoby pochodzenia żydowskiego, na przykład na oddziale geriatrii. Tam czasami jest tak, że większość pacjentów, osób starszych, którymi się opiekujemy, to są Żydzi, którzy przyjechali z byłego związku, czy z Rumunii, czy z Bułgarii i tam na tym oddziale korzystają z naszej opieki. Więc specyfika jest różnorodna, natomiast tutaj ojciec ma rację, rzeczywiście neonatologia jest dominowana przez arabki o muzułmańskim wyznaniu, ale to nam w niczym nie przeszkadza. No jedyny kłopot to jest to, że odwiedzają je całe rodziny, całe wioski i to jest po prostu jak na targowisku. To nie da się utrzymać porządku w takim oddziale, bo z całymi rodzinami, z dziećmi biegającymi, zresztą zapanować się nad tym nie da. Jedyne, co ich chroni, to te parawany pomiędzy łóżkami. I czasami jest tak, że są sale trójwyznaniowe, że jest Żydówka, że jest Arabka pochodzenia chrześcijańskiego i muzułmańskiego.
Rozmawiamy, proszę Państwa, również w kontekście 400-lecia polskiej prowincji, więc chciałbym, żebyśmy teraz z perspektywy nazaretańskiej popatrzyli na polskich bonifratrów na świecie. Oprócz Izraela jesteście we Włoszech? Gdzie jeszcze?
Jesteśmy obecni w ponad 50 krajach na całym świecie. Bardzo rozrzuceni po całym świecie, bo jesteśmy również w Stanach Zjednoczonych, jesteśmy w Kanadzie, w Australii, w Wietnamie nawet i w Chinach ostatnio nowa placówka powstała. Także możemy powiedzieć, że jesteśmy w pełni tego słowa z zakonem międzynarodowym.
To perspektywa światowa całego zakonu. Dodajmy, ilu jest bonifratów i czy rzeczywiście we wszystkich tych krajach znajdują się Polacy?
Oczywiście nie we wszystkich krajach się znajdują. My mamy placówki poza naszym krajem w dwóch miejscach. Jedną na Ukrainie w Drohobyczu i drugą właśnie tu od niedawna w Nazarecie. Również jesteśmy obecni w niektórych międzynarodowych placówkach we Włoszech. Tak jak na Watykanie i na przykład w Japonii jest to placówka z prowincji austriackiej, w Indiach jest to placówka z prowincji bawarskiej, niemieckiej.
Sztandarowe placówki bonifratrów w Polsce, jest ich kilkanaście.
Tak, w Polsce w tej chwili jest 12 placówek, 13 jest na Ukrainie, 14 jest w Izraelu i to jest około 85 braci. Nowicjat mamy w Krakowie, postulat jest w Łodzi, scholastykat jest w Warszawie i charyzmatem szpitalniczym dzielimy się właśnie przede wszystkim między sobą, z braćmi, ale też staramy się włączać do tego dzieła naszych współpracowników świeckich. To jest już prawie 1000 osób, które pracują w naszych dziełach w 4 szpitalach w Polsce. W Łodzi, w Krakowie, w Marysinie i teraz nowy szpital w Katowicach. W domach pomocy społecznej czy w centrach medycyny naturalnej, jak ziołolecznictwo czy terapia naturalna. I dzielimy się charyzmatem szpitalnictwa ze współpracownikami. I ostatnio był taki kongres dla Australii, Oceanii i Dalekiego Wschodu i byłem też reprezentantem Azji, więc tam miałem okazję zobaczyć, jak bardzo szeroki wachlarz jest działalności braci na świecie i w Polsce również. W tej chwili nawet tutaj w Nazarecie czujemy atmosferę tej radości, że 400 lat już służymy chorym, cierpiącym, potrzebującym, bezdomnym. Towarzyszymy w opiece społecznej, propagujemy promocję zdrowia, staramy się o to, żeby była profilaktyka w należyty sposób prowadzona w kraju i przy naszych dziełach najczęściej są takie poradnie, gdzie udzielamy takich świadczeń. Staramy się również o odpowiedni standard tych świadczeń. Jest to oczywiście pewna cena za ten koszt, natomiast jest to bardzo cenne, dlatego że Szpital Łódzki zakwalifikował się na 15 miejsce w rankingu szpitali prywatnych w Polsce. Jest to bardzo dobra nota. Ja jestem osobiście związany ze Szpitalem Łódzkim, miałem okazję przejmować ten szpital i uruchamiać. Także to jest bardzo dobra wiadomość, że kładzie się na jakość i na misję charyzmatu szpitalnictwa dla pacjentów. I czasami słyszę się takie opinie, że to czuć w tych szpitalach, to tą charyzmę.
Rozmawiamy w kontekście 400-lecia polskiej prowincji i uroczystości z tym związanych. Jubileusze także nieraz zachęcają do tego, żeby patrzeć w przyszłość. Jak jest? Czy ta nazwa zakonu z włoskiego tłumaczona dosłownie dla laika, bracia, czyńcie dobro, fata bene fratelli, jest dzisiaj w jakiś sposób jeszcze atrakcyjna? Czy młodzi pukają do nowicjatów?
Święty Jan Boży urodził się w 1495 roku. On zapoczątkował to dzieło. I myślę, że ta rocznica też będzie takim bodźcem, takim sygnałem, taką zachętą do tego, żeby podjąć ten trud. I wielu z nas zostawiło zwykłe, codzienne życie, jak wielu młodych ludzi, którzy prowadzą świeckie, średnio religijne albo nisko religijnym poziomie życie. I to ich pociąga, prawda? Postać świętego Jana Bożego, jego heroiczność cnót i ta misja, prawda? Żeby pomagać, żeby czynić drugim dobro, to jak ojciec powiedział, bracia, czyńcie dobro dla siebie samych, ale też dla innych, prawda? Bo poprzez te uczynki sobie samym też czynimy dobro, zaskarbiamy w przyszłości niebo czy zbawienie i to jest na pewno atrakcyjne. Jest też druga strona tego powołania. Powiedziałem, że medycyna nie pachnie fiołkami i to jest racja. Medycyna rzeczywiście nie pachnie fiołkami, dlatego że to jest trudna praca i to jest praca dla odważnych. To jest też praca dla osób, które nie boją się dotknąć pacjenta, który jest chory, który jest uciążliwy, czasami nawet jest przykry w odbiorze, ale też czasami jest bardzo wdzięczny, miły, serdeczny i kochany. I ta różnorodność w tej całości tego charyzmatu pociąga wielu ludzi. I myślę, że tak jak w Wietnamie widziałem 30 postulantów, co mnie po prostu zaszokowało, że tyle młodych chłopaków poszło w komunistycznym kraju do zakonu. Tak w Polsce jest kilkunastu może. To jest oznaka, że jednak zakon jest potrzebny nadal, bo wiele zakonów przeżywa kryzys powołań. Natomiast u nas to się tak mniej więcej utrzymuje na poziomie takiej równowagi od kilkunastu lat.
Proszę Państwa, w jubileuszowym roku Bonifratrów 400-lecia polskiej prowincji gościliśmy w miejscu nietypowym, dlatego że prowadzonym przez polskich Bonifratrów w Nazarecie w 10-oddziałowym szpitalu, a naszymi gospodarzami tu byli brat Błażej oraz przeor konwentu brat Franciszek. Dziękuję serdecznie.
Na kolejne spotkanie z historią i dniem codziennym Bonifratrów zapraszam już w najbliższą środę. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.